Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w Rozmowach Niedokończonych. Hanna Chrzanowska, beatyfikacja pielęgniarki, to temat, który dziś podejmujemy, gdyż beatyfikacja tej służebnicy Bożej już 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. A w naszym studiu w tym temacie gościmy. Jest z nami ksiądz dr Kazimierz Kubik, duszpasterz pielęgniarek i położnych Archidiecezji Krakowskiej. Ksiądz dr Andrzej Scomber, delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych. Ksiądz kanonik Józef Gubała, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Krakowie.
Szczęść Boże.
I pani Izabela Ćwiertnia, pielęgniarka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Hanna Chrzanowska przychodzi na świat w 1902 roku, Polska pod zaborami, o niepodległości możemy tylko śnić. Jakie to są czasy, w jakiej przychodzi rodzinie na świat, jakie zdobywa wykształcenie ksiądz dr Kazimierz Kubik?
Są to czasy zaboru, a zwłaszcza zaboru rosyjskiego, ponieważ Hanna Chrzanowska rodzi się w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 38, 7 października. Przyjmuje chrzest w parafii Wiązowna następnego roku, 23 lipca, ponieważ tam swoją willę z ogrodem posiadała jej babcia. I tam się w dużej mierze wychowywała w okresie swojego dzieciństwa. Dokumenty zarówno urodzenia, jak i chrztu sporządzone były w języku rosyjskim, co już świadczy o pewnym takim trudnym realizowaniu własnych możliwości, własnej polskości w tamtym czasie. Rodzice Hanny Chrzanowskiej byli ludźmi bardzo wrażliwymi na potrzeby innych. Cała rodzina Chrzanowskiej, dziadkowie, rodzice, spełniali wiele uczynków dobroczynnych, filantropijnych, chociaż niekoniecznie z przekonania religijnego. Ze strony matki rodzina była ewangelicko-augsburska, a ze strony ojca katolicka. Hanna Chrzanowska wzrosła w atmosferze pewnej może obojętności czy indyferentyzmu religijnego w swojej rodzinie, ale w bardzo ciepłych warunkach, w tej atmosferze dobroczynności, którą świadczyli jej dziadkowie, jej rodzice wobec potrzebujących. Była córką Wandy Szlenki-Równej i Ignacego Chrzanowskiego. Rodzina matki była rodziną bardzo zamożną w tamtym czasie. Dziadkowie Hanny posiadali w Warszawie piękny pałac, który obecnie jest w posiadaniu ambasady włoskiej. Tam w dużej mierze Hanna się wychowywała i wspomnianą willę z ogrodem Wiązownie. Ojciec Ignacy Chrzanowski to wybitny historyk literatury polskiej, znany przede wszystkim z fundamentalnego dzieła, jakim jest Historia Niepodległej, historia literatury niepodległej Polski, z której uczyło się wiele pokoleń uczniów w naszej ojczyźnie. Hanna Chrzanowska wzrastała w Warszawie, tam się rozwijała. Następnie z chwilą, kiedy ojciec Ignacy Chrzanowski otrzymał w 1910 roku nominację na katedrę literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, przeprowadzili się do Krakowa i tu Hanna dalej kontynuowała swoją naukę i kształciła się w szkole w ciągu jednego roku prywatnej, w dużej mierze poprzez nauczycielki prywatne, ale dalszym okresem w jej życiu był okres nauki w gimnazjum sióstr Urszulanek w latach 1917-1920. W roku 1920 kończy z wyróżnieniem maturę. I jest to zarazem rok wojny polsko-bolszewickiej, w czasie której Hanna, można powiedzieć symbolicznie, ale istotnie, angażuje się także na rzecz pomocy rannym żołnierzom, przechodzi przyspieszony kurs sanitarny, ponieważ odzywa się w niej pragnienie i powołanie pielęgniarskie, które już wtedy daje wyraźnie znać o sobie i spieszy na pomoc rannym żołnierzom w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Był to oddział, który znajdował się na terenie kliniki chirurgicznej przy ulicy Kopernika. Tam z koleżanką przez 2 miesiące służą chorym żołnierzom. Następnie Hanna rozpoczyna studia, wstępuje na Uniwersytet Jagielloński, studiuje polonistykę przez 1,5 roku, a następnie na wieść o powstaniu warszawskiej szkoły pielęgniarskiej rozpoczyna naukę w tejże szkole warszawskiej. Ponieważ pielęgniarstwo było jej pasją od początku, od dziecka, odkrywa w sobie to powołanie. Zresztą również ciotka Hanny, czyli siostra jej matki, Zofia Szlenkierówna, także była pielęgniarką i fundatorką szpitala imiona swoich rodziców, Karola i Marii w Warszawie na Lesznie. Ten szpital został wybudowany w okresie przedwojennym. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów leczniczych tego typu w Europie. Szpital dziecięcy. Tak więc Hanna wpatrzona była w ten ideał, jakim była dla niej jej ciotka i odkrywała w sobie od dziecka tą głębię powołania pielęgniarskiego i zarazem jego piękno, wartość w życiu społecznym. Dlatego też wstępuje do tej szkoły, którą kończy z wyróżnieniem w roku 1924. Następnie wyjeżdża na stypendium do Paryża, gdzie pogłębia swoją wiedzę, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa społecznego, środowiskowego. Po powrocie z Paryża rozpoczyna naukę jako instruktorka w powstałej również niedawno, w 1925 roku, Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. I tam pracuje przez 3 lata, a następnie także z przyczyn zdrowotnych wraca do Warszawy, gdzie podejmuje bardzo ważne dzieło, jakim jest redakcja pierwszego w Polsce czasopisma zawodowego dla pielęgniarek, to jest Pielęgniarka Polska. Tam jest naczelną redaktorką, pisze wiele artykułów, opracowań, prowadzi kronikę streszczenia prac ukazujących się na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, aby przybliżyć pielęgniarkom w Polsce, w jaki sposób jest rozwijane, traktowane i uprawiane pielęgniarstwo w różnych jego przejawach na Zachodzie i w bardziej rozwiniętym wtedy świecie. Pracuje w tym zakresie aż do wybuchu II wojny światowej, do 1939 roku. Równocześnie też jest w międzyczasie asystentką dyrektorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, którą była właśnie jej ciotka Zofia Szlenkierówna.
W 1939 roku Hanna Chrzanowska ma już 37 lat, jest dojrzałą, dorosłą kobietą. Czy wychodzi za mąż?
Hanna Chrzanowska nie wyszła za mąż, zawsze była osobą samotną przez całe swoje życie, co w sposób szczególny predestynowało ją do poświęcenia się bez reszty ludziom chorym i potrzebującym.
W kolejnych pytaniach czy etapach poznawania biografii Hanny Chrzanowskiej przejdziemy do czasu wojennego i powojennego komunistycznego, bo umiera w 1973 roku. Chcielibyśmy jeszcze wrócić do tego najbardziej ważnego, gdy kształtuje się myślenie człowieka, gdy kształtuje się wrażliwość człowieka, czyli tego okresu młodości i początków takiego życia dorosłego. Ksiądz dr Kazimierz Kubik powiedział nam, że pochodzi z rodziny katolicko-ewangelickiej, gdyż ojciec katolik, matka z wyznania ewangelicko-augsburskiego, ale przyjmuje chrzest w kościele katolickim. Pytanie, które gdzieś tutaj w kuluarach przed programem wisiało w powietrzu, musi paść również teraz. Czy filantropia kierowała tylko i wyłącznie Hanną Chrzanowską, by służyć drugiemu człowiekowi? Czy było to życie religijne jej domu, jej rodziny, czy też życie religijne Warszawy ówczesnej, czy też ówczesnego Krakowa? O tę katolickość czy filantropijność musimy dziś zapytać, gdy przygotowujemy się do uczestnictwa w beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.
Ja bym może podopowiedział właśnie ojcu,
doktor Andrzej Stomber,
że w wielu opracowaniach podawane jest, że rodzina Chrzanowskich była rodziną religijną, co nie jest prawdą. Dowodem na to jest postawa profesora Ignacego Chrzanowskiego, który został aresztowany 6 listopada 1939 roku i z wieloma profesorami uniwersytetu skazany do obozu Sachsenhausen. I tam również był więziony wielki filozof polski, ksiądz Konstanty Michalski. I on pozostawił ładne świadectwo powojenne. On umiera chyba w 1947 roku, Michalski. I zostawia swoje wspomnienia, że pewnego dnia przychodzi do niego profesor Ignacy i mówi: bardzo proszę do mnie przyjść, jak będzie mój koniec. Czyli chciał pojednać się z Panem Bogiem. Trzeba też powiedzieć, że ksiądz Michalski nie zdążył, bo byli w dwóch różnych barakach. Ale to jest świadectwo na to, że ten człowiek był religijny i że ten człowiek chciał i utrzymywał kontakt z Bogiem i był świadomy swoich słabości, grzechów i chęci pojednania się z tym Bogiem. Gdyby oni nie byli religijni, takiej postawy w takim skrajnym wypadku by nie podjął.
Pani Izabela Ćwiertnia.
Uważam, że tak jak sama Hanna Chrzanowska pisze w swoim pamiętniku, ona swoją dobroć w stosunku do innych ludzi wynosi z domu i mówi o tym tak: dobroć moich rodziców była tak ważna, że wypływała z obydwu stron. Nie było tam sprzeczności między dwoma rodzinami. Także ona w tej atmosferze tak bardzo zgodnej uważała to jako naturalne środowisko. Sama była tak wychowywana. Bardzo dobry przykład podaje wtedy, kiedy mówi o tym, że dostała na urodziny kwotę pieniążków i mamusia jej zaznaczyła, że dobrze byłoby, aby ten prezent ofiarowała dla kogoś potrzebującego. W tym czasie w szpitaliku, tak zwanym jej szpitaliku, czyli szpitalu dziecięcym ciotki Szlenkierówny, był mały chłopczyk, zupełnie biedny, nie miał w czym wyjść ze szpitala. I wtedy matka, jak pisze Hanna Chrzanowska, wzięła mnie na Nowy Świat i pokupowałyśmy wszystkie ubranka. Od pończoszków po ubranko zwierzchnie. I o dziwo, pozwoliła mi ciotka przejść przez progi raju, czyli tego szpitala, i pani pielęgniarka ubierała na moich oczach w te rzeczy tego biednego chłopca. To miało tak ogromny wpływ na postawę później życiową Hanny Chrzanowskiej, że ona wiedziała, że trzeba człowiekowi konkretnemu nieść pomoc. Nie na jakiś cel, nie gdzieś tam przelane pieniążki, tylko konkretnemu człowiekowi. I to konkretnemu człowiekowi niosła całe życie pomoc.
Hanna Chrzanowska miała wtedy lat ile?
5. To była 5-letnia dziewczynka i myślę, że ten sposób wychowania młodych dzieci, młodzieży, małych dzieci, no później przynosi takie piękne skutki, jak w przypadku Hanny Chrzanowskiej.
To świadectwo 5-letniej Hani Chrzanowskiej, już za niedługo błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Czy zachowały się inne świadectwa osób z tamtego okresu do 1939 roku, osób, które spotykały się z Hanną Chrzanowską?
Myślę, że tutaj...
Ksiądz kanonik Józef Gubała.
Na pewno takim pięknym świadectwem są osoby, które pracowały w szpitalu z nią, które pokazywała, że dla niej konkretny człowiek jest bardzo ważny, jak tu pani Iza przed chwilą powiedziała. Dlatego też myślę, że warto jeszcze wspomnieć to, co mówiliśmy o jej wierze w domu rodzinnym, że to, co wyniosła, to podłoże głębokiej filantropii i wiary przełożyła na miłosierdzie później w konkretnych czynach wobec człowieka. I to nie właśnie jakiejś grupy ludzi, tylko konkretnego człowieka, kiedy szła, kiedy właśnie pielęgnowała ludzi w czasie wojny, kiedy służyła tym żołnierzom, uchodźcom z Warszawy i tak dalej.
1939 rok to czas wojny, po II wojnie światowej czas komunizmu. Hanna Chrzanowska już wydaje taki periodyk typowo dedykowany dla pielęgniarek, pielęgniarka polska. Też wiemy, że układa rachunek sumienia. Jakie są to lata dla pielęgniarek?
Rachunek sumienia dla pielęgniarki został już opracowany w późniejszym okresie jej życia. To jest jakby testament dla pielęgniarek, który jakby takim pierwszym kodeksem pielęgniarskim, w którym zwraca uwagę na postawę w pracy pielęgniarskiej i to, co powinny pielęgniarki przyjąć jako swoje własne. I myślę, że pod tym względem pielęgniarki, mając taki skarb jak rachunek sumienia dla pielęgniarki, no, pomoże im to i w pracy, i w codziennym życiu, ponieważ pytania dotyczą nie tylko pracy, kontaktu z chorym, ale również postawy w swoim środowisku, między koleżankami, czy również w trosce o dbanie o siebie samą, gdyż nie można innym pomagać, będąc samą wyczerpaną fizycznie. Także zwraca na wszystkie aspekty w tym rachunku sumienia. I można powiedzieć, że pielęgniarka Hanna Chrzanowska jest sumieniem środowiska pielęgniarskiego, a równocześnie jest patronką całego tego środowiska. I co jest bardzo ciekawe teraz już w procesie beatyfikacyjnym, zauważyłyśmy, że nie tylko tu na terenie Polski, ale również jej zainteresowanie jest w całej Europie i myślę, że można powiedzieć, że to jest pielęgniarka o znaczeniu międzynarodowym i będzie patronką dla pielęgniarek w całym świecie.
Hanna Chrzanowska, beatyfikacja pielęgniarki to temat naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych. Testamentem Hanny Chrzanowskiej jest rachunek sumienia dla pielęgniarek. Tak mówi pani Izabela Ćwiertnia. Drodzy księża, dlaczego nie napisała kodeksu albo etyki pielęgniarki, ale napisała rachunek sumienia? Przecież rachunek sumienia bardzo mocno związany jest z sakramentem pokuty i pojednania, czyli jest bezpośrednio kierowany do środowiska katolickiego i do pielęgniarek, które są wyznania katolickiego. Zresztą taka jest preambuła tego rachunku sumienia. Skąd napisała, to się wzięło? Dlaczego tak?
Napisała jedno i drugie. To znaczy wdrażała w środowisko pielęgniarskie wspomniany już rachunek sumienia, który porusza bardzo istotne elementy postawy pielęgniarki jako katoliczki, jako pełniącej wolę Jezusa Chrystusa w duchu Ewangelii. Ale też jest autorką wytycznych, etycznych dla całego środowiska pielęgniarskiego. Zasad etycznych, które już opracowała także jako redaktorka Pielęgniarki Polskiej. I pod koniec życia chciała stworzyć taką syntezę etyczną dla wszystkich pielęgniarek. Nie zdążyła tego dzieła dokonać, ale już tam zawarte tezy w tej części są na tyle wyczerpujące i bogate, że stanowią cenne źródło dla postawy duchowej, religijnej środowiska pielęgniarskiego. Ponieważ te zasady etyczne są oparte o moralność chrześcijańską, o moralność wypływającą z wiary, z praktykowania ducha Ewangelii w stosunku do chorego. Także z jednej strony Hanna Chrzanowska potrafiła poruszać bardzo taktownie, ale jednak sumienia pielęgniarek, poszczególnych osób, jednostek, z drugiej strony też ukazywała im jak gdyby ramy ich postępowania w ramach opracowanego tego kodeksu etyki. Także to jedno i drugie się uzupełniało. To, co jest takie bardziej wewnętrzne, duchowe z tym, co jest, ma charakter bardziej społeczny. I w tym duchu wpływała na swoje środowisko. Poza tym, jak już tu zostało wspomniane, sama była tym rachunkiem sumienia. Jej postawa skłaniała innych do refleksji nad własnym życiem, ponieważ widzieli w niej osobę niezwykle oddaną chorym, nie czyniącej żadnych różnic w zależności od stanu zdrowia chorego, statusu społecznego, także i wyznania, i religii, wykształcenia i tym podobnych. Wszystkich traktowała jednakowo profesjonalnie i jednakowo starała się zrozumieć potrzeby tego chorego, podchodząc do niego bardzo indywidualnie. Ona była osobą, która starała się uwzględnić w człowieku chorym wszystkie aspekty jego życia. Ten aspekt cielesny, który jest na pierwszym planie posługi pielęgniarskiej, ale oczywiście również troszczyła się o ducha czy duszę człowieka chorego, interesowała się jego psychiką, potrafiła znakomicie rozmawiać z pacjentami, jak gdyby rozumieć się na tej płaszczyźnie. Troszczyła się także o jego środowisko, jego otoczenie, jego rodzinę, czyli miejsce, gdzie ten chory się znajdował, gdzie przez długie lata nieraz przebywał, aby ono również w jakiś sposób pozytywny mogło oddziaływać na sytuację, komfort człowieka chorego, zwłaszcza niepełnosprawnego czy chorego chronicznie. I dawała przykład swoim życiem.
Hanna Chrzanowska, czas okupacji i czas po 1945 roku, albo nawet 1944, czyli sytuacja walki z wiarą, walki z chrześcijaństwem, walki z katolicyzmem, walki z Panem Bogiem, czyli czas ostrego komunizmu. Jak ten okres przeżywa, jak służy drugiemu człowiekowi w tych dwóch wymiarach, cielesno-duchowym, z akcentem katolickim, Hanna Chrzanowska, będąc no już na pewno znaną, cenioną pielęgniarką i kształtującą nie tylko ducha świata pielęgniarskiego, ale również fachowość, bo w tym czasie też udaje się do Stanów Zjednoczonych, by odbyć staż w kwestiach pielęgniarstwa takiego domowego, nie tylko społecznego, które to szlify zdobywa w Paryżu. Ksiądz kanonik.
Myślę, że chciałbym tylko dodać jedną rzecz do księdza Kazimierza, że właśnie ten rachunek sumienia, który stworzyła Hanna Chrzanowska, zostaje umieszczony na obrazie beatyfikacyjnym jako atrybut jej świętości. To jest takie ważne. I właśnie odpowiadając dalej na to pytanie, że Hanna Chrzanowska właśnie organizuje jako pierwsza rekolekcję w Czebini dla ludzi chorych. Ona była tym pierwszą osobą, która uprosiła u ówczesnego biskupa krakowskiego możliwość odprawiania mszy świętej w domach przy chorym. To było wtedy czymś bardzo nowym, co teraz jest czymś naturalnym. Ale i ona właśnie, zauważając tych ludzi chorych, odwiedza ich, organizuje piękną sieć pomocy ludziom chorym w domach. To, co opowiadają ówczesnej jej uczennice, jak potrafiła znać cały Kraków, jak potrafiła doskonale przy pomocy rozeznania miejsc chorych ludzi w Krakowie, jak im przyjść z pomocą, kiedy i z czego oni oczekują.
Przekonywała do tego również i księży i organizowała przyparafialne. Ten jest księdzem Karolem Wojtyłą, potem arcybiskupem, kardynałem. Miała swoje relacje. Natomiast ja bym powrócił do tego zasadniczego pytania, czyli jej postawa katolicka w świecie komunistycznym, czyli...
Ona staje się ofiarą komunizmu. W 1957 roku zostaje zwolniona z pracy i zmuszona na pójście na wcześniejszą emeryturę. I wtedy staje na takim rozdrożu, co dalej zrobić. Jedna z jej koleżanek zaprowadza ją na ulicę Kanoniczą w Krakowie pod numer 19. Tam od 1951 roku mieszka młody ksiądz, nazywa się Karol Wojtyła. Przychodzi do niego i z prośbą, aby jej pomógł zorganizować pomoc dla potrzebujących. Nie załamuje się, mimo że zostaje wyrzucona z pracy za tak zwany klerykalizm, jest napiętnowana. Mało do komuniści do tego dochodzą, że potrafią ze względu prawie na nią zamknąć cały oddział szpitalny w Kobierzynie. I ona przychodzi do księdza Wojtyły i prosi go o pomoc, ale ksiądz Wojtyła jest jeszcze bezradny, żeby przyjść z konkretną pomocą. On mówi, że jest taki ksiądz w Krakowie. proboszcz Bazyliki Mariackiej, Ferdynand Machaj. I mówi, przyjdźcie do kościoła mariackiego za 3 dni. I poszli, umówili się przed ołtarzem Wita Stwosza i w trójkę z Zofią Cholewińską, późniejszą uzdrowioną, jeżeli zdążymy, to jeszcze powiem, idą do księdza Machaja. I Hanna, wspominając to, mówi, byłam cała przygotowana, miałem kołczan, szczał, że muszą nam pomóc. Ksiądz Wojtyła tak stoi spokojnie i słucha, co będzie. Ona mówi, że jest potrzeba zajęcia się chorymi. Ludzie umierają nie tylko bez sakramentów świętych, ale w strasznych warunkach i trzeba coś zrobić. A ten stary ksiądz tak patrzy na nią, patrzy, ona nie wie, co na to, co będzie, jak zareaguje. A ona cały czas argumentuje, argumentuje. A on na koniec mówi tak, 1000 złotych wystarczy. Byłam szokowana. Tak konkretnie. To była pensja początkującej pielęgniarki, nawet wyższa. I mówi tak, ksiądz Machaj, ja mam do was prośbę, ja się na tym nie znam. Ja nie chcę mieć z tego kłopotu. To jest 57 rok. 4 lata po śmierci Stalina. Żadnych nie ma czegoś takiego. Mówi, ja z tym nie chcę mieć kłopotu. I wtedy ona mówi, dał nam pełną rękę, o to mi chodziło. I mówi, zawstydzeniem wyszłam z prałatówki mariackiej, bo te strzały, które miałem przygotowane, te argumenty, żadnego nie użyłam. Byłam z jednej strony szczęśliwa, a z drugiej zdruzgotana to postawą tych dwóch księży, tego młodego księdza Wojtyły i tego dojrzałego już proboszcza mariackiego Ferdynanda Machaja.
Jeżeli jeszcze można dodać, to właśnie Hanna Chrzanowska, wyjeżdżając na stypendia zagraniczne, poznawała tam nowoczesne pielęgniarstwo i poznała również pielęgniarstwo rodzinne. Wtedy to się nazywało pielęgniarstwo otwartej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwo domowe. I to pielęgniarstwo domowe rozwinęła na bardzo wysoki poziom. Niestety wojna zakłóciła tą pracę. Pracowała wtedy w Radzie Głównej Opiekuńczej, które było organizowane w Krakowie. I po wojnie reaktywowała w szkole to pielęgniarstwo domowe. Jednak właśnie znów komuniści uznali, że to pielęgniarstwo i pielęgniarki chodzące do domów chorych to jest zagrożeniem dla ustroju i trzeba to zlikwidować. I zostało to zlikwidowane. I wtedy właśnie Hanna Chrzanowska też pomyślała, Boże, co z tymi chorymi?
Który to był rok?
To były lata 50. W 1949 roku zostało zlikwidowane pielęgniarstwo rodzinne, wtedy domowe. I wtedy pielęgniarki chętne do pracy, a równocześnie pozbawione tej możliwości ze strony szkoły, które miały również uczennice, studentki pielęgniarstwa, które chodziły do tych pacjentów, pacjenci zostali pozbawieni opieki. I ona miała tą świadomość, że ci ludzie dalej leżą w zaniedbaniu duszy i ciała, jak to zaznaczyła. Warunki wtedy były ogromnie trudne do pielęgnacji pacjentów w domu, bo wtedy nie było tych wszystkich materiałów, które my dzisiaj mamy do chociażby zabezpieczenia pacjenta przy inkontynencji. Także to po prostu dzisiaj sobie wyobrażam, to był czyn ponad wszelką miarę, żeby zabezpieczyć wtedy pacjenta i nie dopuścić do odleżyn. Także ten czas, kiedy Hanna Chrzanowska próbowała zorganizować, to pomyślała sobie tak, że jeżeli my pomagamy nieść Chrystusowi krzyż, to my właśnie służymy człowiekowi i bezpośrednio Chrystusowi, który właśnie jest w tych cierpiących. I tu myślę, że też jest bardzo ważny ten jej aspekt ogromnej wiary i właśnie katolicyzmu, kiedy ona odkrywa Chrystusa w chorych i służyć bezpośrednio Chrystusowi.
56 657 0011 lub 0012 to numery telefonów do naszego studia. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Ksiądz dr Andrzej Stomber, delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych. Widzę, że dopowiedzenie do tego wątku.
Tak, dopowiedzenie do tego wątku, zachowując proporcje oczywiście problemu. I to nie jest moje. Nasz ksiądz kardynał, chodzi mi księdza kardynała Stanisława Dziwisza, powiedział kiedyś o pani Chrzanowskiej, służebnicy Bożej. to jest Matka Teresa Krakowa. Zachowując proporcje, była taka sytuacja, no, mała Kalkuta w Krakowie, gdzie trzeba było trafić do tych ludzi, gdzie nikt nie przychodził z pomocą. I to jest taka krakowska Matka Teresa.
W 73 roku kardynał Karol Wojtyła jest na pogrzebie. Kardynał Macharski wszczyna proces beatyfikacyjny. No i teraz kardynał Stanisław Dziwisz i arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski dopełniają tego wszystkiego. Ja bym chciał zapytać tutaj właśnie księdza doktora o te trzy etapy, vox populi, vox ecclesiae i vox dei, czyli na jakich etapach ten proces beatyfikacyjny, jakie miał takie, no, że tak się wyrażę, ciekawostki, smaczki, jak on przebiegał, czyli ten głos ludu, głos Kościoła i teraz oczywiście potwierdzony znak od Pana Boga i beatyfikacja przed nami.
Więc vox populi, ten pierwszy głos, głos ludu, to jest opinia świętości. Podam tylko dwa konkretne przykłady, związane właśnie z pogrzebem Hanny Chrzanowskiej, bo najczęściej ta opinia świętości wybucha w momencie pogrzebu. Santo subito, najczęściej to przywołujemy. I takie santo subito Hanny Chrzanowskiej. Kardynał Karol Wojtyła jest wtedy w Warszawie na konferencji Episkopatu Polski. I dowiaduje się, że zmarła pani Hanna Chrzanowska. No, proszę sobie wyobrazić, konferencja episkopatu i w cudzysłowie jakaś pielęgniarka umiera w Krakowie. I on mówi, że on opuszcza konferencję, że musi jechać na pogrzeb do Krakowa. To umarł ktoś niezwykły. I przewodniczy, trzeba byłoby przeczytać kazanie. Ostatnio był postulator w Polsce, ksiądz Prawadniewski, i mówił, że gdyby to kazanie, gdyby beatyfikację miał prowadzić teraz Jan Paweł II, to niewiele musiałby zmienić w tym kazaniu, które wygłosił 2 maja 73 roku. I jest moment złożenia do trumny do grobu. Najczęściej wtedy odmawiamy modlitwę Anioł Pański albo śpiewamy Salve Regina. I na ten moment wkładania trumny do grobu kardynał zaintonował śpiew Magnificat Anima Mea Domini. Uwielbiaj duszu moja Pana. No, coś niesamowite. To już był ten pierwszy głos i to przekonali. Vox Ecclesiae to praca całego Trybunału. Proces rozpoczął się formalnie w 1998 roku, proces diecezjalny, i został zakończony w 2005 roku. To były prace Komisji Historycznej, cenzorów teologów i przesłuchania Trybunału, który przesłuchał 72 świadków, jednego biskupa, 9 księży, 50 par osób świeckich. Owocem tego trudu Trybunału, wcale mówię o vox ecclesiae, głosie Kościoła, przyniosłem tutaj do studia, jest pozycja causae, w sprawie cnót. To jest materiał liczący 700 stron. To jest prawda o Hannie Chrzanowskiej. Zeznania świadków, opinie, dokumenty. I po tej podstawie komisja teologiczna, komisja biskupów i kardynałów uznała, że jej życie było życiem heroicznym. Że zwłaszcza cnotę miłości Boga i bliźniego praktykowała znacznie powyżej niż każdy chrześcijanin. W stopniu heroicznym. I dlatego też Ojciec Święty Franciszek, przychylając się do tych pozytywnych opinii, tych wspomnianych komisji, wydał dekret heroiczności cnót. I przechodzę, żeby nie przedłużać, Vox Dei, to znak od Pana Boga, domniemany cud, dziś już cud za stawiennictwem Hanny Chrzanowskiej. Dotyczy właśnie tej pani, która przyprowadziła panią Chrzanowską do księdza Wojtyły. Zofia Cholewińska znała księdza Wojtyłę. Chrzanowska nie. Chciała się dostać na kanoniczną w 1957 roku. I ta pani Zofia Olewińska w 2001 roku dostaje wylewu krwi do mózgu. Stan jest beznadziejny. Rokowania najgorsze. Jeśli nawet przeżyje, to będzie wymagała całej opieki. I pan jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Katolickich Pielęgniarek. Rozpoczynają modlitwę. W parafii świętego Mikołaja, może ksiądz proboszcz później dopowie, tam jest odprawiana msza święta. I chyba w ostatnim dniu nowenny następuje wybudzenie i całkowity, trwały i natychmiastowy powrót do zdrowia tejże pani. Ta pani jeszcze żyje czynnym życiem przez 10 lat. Umiera.
To najważniejsze, całkowity i trwały powrót.
Tak, całkowity i natychmiastowy. To są te elementy cudu, ale to są sprawy raczej procesu kanonicznego, nie.
Jeżeli jeszcze można dopowiedzieć do tego cudu, to jeszcze była taka sytuacja, że Hanna Chrzanowska jakby we śnie przyszła, jak później relacjonowała i powiedziała, że wszystko będzie dobrze, Zosiu. I ona mówiła, jak mówiła wcześniej, że z Panem Bogiem żyłam na bakier. Po tym uzdrowieniu ciała również została uzdrowiona dusza. I myślę, że to też jest ważne, prawda?
Halo, prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy. Kto do nas telefonuje i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu mówię Zofia z Rzeszowy. Ja mam w tej chwili 87 lat. I właśnie, a ponieważ siostra zakonna mi zostawia cuda i łaski, tak? No i ja ucieszyłam się, bo w 55 roku, 1950, albo 6, albo 7, nie pamiętam dokładnie, przyjechała taka, no przypominam sobie właśnie to nazwisko i to imię, Hanny Chrzanowskiej, że chce zapisać na kurs półroczny siostry PCK, to jest opieka w domu nad chorym, tak? No i myśmy bardzo chętnie się do tego zgłosili, ja zawodu to byłam krawcową. No i potem co? Ale to ona miała rację, jej chodziło właśnie o opiekę nad chorym w domu. Boże kochany, to była tragedia nieraz. Jest tak, że taki wnuczek, który był mały, kochała go babcia bardzo. Zapisałam w dom dla tego wnuczka, bo był jeden tylko. Wnuczek wyrósł, już wyrósł na młodzieńca, dom sprzedał babcią, tak? I ja tam trafiłam jako opieka, bo pracowałam tam 7 lat w Krakowskim Szpitalu na bloku operacyjnym, a później już, no jak już wyszłam za mąż, no to już nie było tej pracy, gdzie to, no to się przyjęłam właśnie jako siostra PCK. Boże, to jest tragedia, naprawdę, tragedia w domu, który jej chodziło właśnie głównie o tych chorych w domu, a to jest tragedia. Zostawieni są sami sobie czasami, że aż się w głowie nie mieści.
Dziękuję pani Zosiu za to świadectwo. Czyli w latach tych 56-57 pani Zofia miała 16-17 lat. Prosimy, ksiądz doktor Kazimierz Kubik.
Chciałem dodać jeszcze do tych wypowiedzi, uzupełnić odpowiedź na pytanie ojca dotyczące relacji Hanny Chrzanowskiej wobec pewnych totalitaryzmów, to znaczy niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Ponieważ Hanna Chrzanowska w sposób przedziwny jest symbolem tej ofiary, którą poniosła cała ojczyzna w okresie II wojny światowej i w okresie powojennym, poprzez doświadczenie rodzinne. Po pierwsze, zaraz na początku wojny umiera jej ukochana ciotka Zofia Szynkierówna, ginie jej stryjeczny brat w obronie ojczyzny, zostaje aresztowany w 1940 roku jej ojciec Ignacy Chrzanowski, profesor, i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, gdzie umiera. Jest ofiarą właśnie wojny. Także niebawem ginie jej umiłowana przyjaciółka Zofia Wajdówna w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny. Znaczy szereg osób najbliższej rodziny
w Katyniu,
umiera.
W Katyniu. Brat.
No to, ale to brat. Chcę dojść. Znaczy umiera, to jest ze strony niemieckiej, jak gdyby te krzywdy poniesione przez Hannę Chrzanowską. Natomiast mamy drugiego okupanta, który najeżdża Polskę w 17 września. I jej brat Bohdan Chrzanowski, doktor filozofii, nauczyciel gimnazjów warszawskich i krakowskich, który był w batalionie akademickim, uczestniczył w wojnie jeszcze wcześniej polsko-bolszewickiej. W 1939 roku jest zmobilizowany i aresztowany i ginie rozstrzelany w Katyniu. Czyli tutaj ofiara z tej strony, czyli w jakiś symbolicznie w sobie skupia
bardzo dziękuję za
właśnie te rany ojczyzny, które odnosiła w czasie i II wojny światowej i okresie powojennym.
Bardzo gorąco dziękuję za to dopełnienie. Natomiast pozostały nam 4 minuty, byśmy zastanowili się nad tym, jakie dziedzictwo pozostawia Hanna Chrzanowska dla całego środowiska pielęgniarskiego, kim jest dla środowiska pielęgniarskiego. Podobno pielęgniarki wzajemnie upominają się, gdy ktoś za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej mówi, a Hanka załatwiła, czy to prawda?
Hanna Chrzanowska jest dla naszego środowiska najbliższa, ze względu na to, że najbardziej nas rozumie. Więc nie ukrywam, sama otrzymuję codziennie wiele łask od niej. Dla środowiska, tak jak powiedziałam, jest sumieniem tego środowiska i jest naszą patronką. I teraz już myślę, że w wydaniu międzynarodowym także. Natomiast to, co zostawiła, to powiedziała jej współpracownica, a równocześnie wcześniej uczennica Alina Rumun, która powiedziała, że Hanna Chrzanowska, cioteczka, bo tak ją nazywa, rzuciła kamień w wodę. Na tym wodzie rozwijają się okręgi i coraz większe kręgi zataczają. Tymi kręgami to były te wszystkie formy opieki, które ona zorganizowała dla pacjentów, szczególnie w domach pozostawionych. To jest opieka pielęgniarek rodzinnych, stąd uważamy, że jest taką szczególną opiekunką i patronką pielęgniarek rodzinnych. I jak również wynikły z tego następne takie sfery pielęgniarskie, jak pielęgniarska opieka długoterminowa, jak hospicjum domowe, rozwinęła cały wolontariat. To kiedyś ona w oparciu o właśnie klasztory, pozyskując alumnów z seminarium, studentów z duszpasterstw akademickich, włączyła je do pomocy dla tych niepełnosprawnych.
W jakim duchu będzie wydawana pielęgniarka polska?
Mamy nadzieję, że na pewno tak, natomiast jest tak bardzo dużo pewnie tych artykułów, które będą zawierały się w tej pielęgniarce polskiej, że może być troszeczkę inne też, nie tylko te.
Czy powstaną szkoły, które będą kształcić pielęgniarki w duchu?
Myślę, że one są kształcone, dlatego że to też był znakiem od Pana Boga i tego, że Hanna Chrzanowska działa już po śmierci, dlatego że po jej śmierci 10 szkół przyjęło imię Hanny Chrzanowskiej. Czyli jej uczennice, które były nauczycielami zawodu, przekazywały te wartości. Ja też miałam to szczęście być taką uczennicą uczennic Hanny Chrzanowskiej. I dzisiaj jest ogromny powrót do źródeł i myślę, że tym źródłem, które będzie biło coraz mocniej, właśnie będzie serce Hanny Chrzanowskiej.
Czy pacjenci powinni się modlić do Hanny Chrzanowskiej o dobre pielęgniarki?
Myślę, że tak, dlatego że pacjenci, którzy właśnie cierpią i prosimy ich o polecenie w różnych sprawach, wiele pacjentów, ponieważ pracuje jako pielęgniarka rodzinna, właśnie to jest kontynuacja tego, co Hanna Chrzanowska założyła, pytają się mnie, Pani Izo, po co to cierpienie, dlaczego ja tak cierpię? Zawsze zadaję pytanie, a jakie są problemy w rodzinie, a takie, proszę ofiarować to dzisiejsze cierpienie, te parę godzin, za tą sprawę. Czy jest jakiś ważny egzamin dla wnuka? Bardzo proszę, tą jedną zdrowaśkę i ten jeden ból nogi ofiarować tej intencji. I się zdają cuda.
Hanna Chrzanowska w środowisku znana jako Hanka po prostu.
Cioteczka wcześniej była znana jako cioteczka. Tak. Mnie jest bliższa jako Hania. I tak do niej zwracam. Chociaż to jest niekulturalnie z mojej strony, ponieważ jestem dużo młodsza.
Będzie prościej, będzie
ale jest mi bardzo bliska i będzie błogosławiona
Hanna. Hanna Chrzanowska, beatyfikacja pielęgniarki. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę. 28 kwietnia. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, miejscem beatyfikacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.